Trzecia niedziela zwykła we wspólnocie wierzących to jest niedziela Słowa Bożego. Słowa, które zawsze kierowane jest do nas. Narodziny wiary w Twoim i w moim życiu to nie są nasze obyczaje. To nie jest tylko i wyłącznie moment chrztu. Tylko narodziny wiary to jest to, że zaczynam słyszeć Słowo Boga, który mówi do mnie. Przez życie, wydarzenia, przez słowo, które słyszymy, że On mówi do mnie. Dzisiejsza liturgia słowa jest do Ciebie, do mnie, do każdego z nas. Na tyle, na ile usłyszymy, że Bóg wypowiada je do mnie, do Ciebie i do mnie, do każdego z nas, na tyle rodzi się w nas wiara, która jest w stanie nas przenieść przez wszystkie doświadczenia życiowe. I o taki dar prośmy dzisiaj dla nas samych, naszych przyjaciół i naszych nieprzyjaciół. Dzisiejsza liturgia słowa jest przepiękna i bardzo bogata, więc spróbujmy się tak każdemu czytaniu przyjrzeć, bo ona naprawdę jest wypowiedziana do każdej i każdego z nas. Do mnie, do Ciebie. I na tyle, na ile jesteśmy w stanie usłyszeć, że ona jest do mnie. W takim miejscu w życiu, w jakim jesteśmy, poskładani, nieposkładani, w łasce uświęcającej czy nie, życiowo zborni czy wręcz daleko, słowo jest dzisiaj wypowiadane do Ciebie i do mnie. I zawsze warto w ten sposób na to patrzeć i w ten sposób to słuchać, że Pan Bóg daje nam, żeby coś z nami ono zrobiło. Kieruj, abyśmy mogli obfitować w dobre czyny. O to się modliliśmy na początku. Kieruj naszym życiem, abyśmy mogli obfitować. Pierwsze czytanie z Księgi Jonasza. Księga Jonasza, przepiękna księga, opowiada o dwóch powołaniach. Powołaniu Jonasza i powołaniu Niniwitów. Na pewno tą historię pamiętamy. Jonasz nie chciał iść do Niniwitów. Pan go powołuje, on nie chce. Zjada go wielka ryba, wypluwa go tam przy Niniwie, no i nadal nie chce, ale głosi. Dlaczego Jonasz nie chciał głosić Słowa Bożego? Dlaczego nie słyszał, że ono jest do niego? Miał ku temu realny powód. Niniwa to była stolica wrogiej Izraelowi Asyrii. Niniwici nie dość, że złupili całe Królestwo Północne, to lud wzięli i uprowadzili do niewoli. Robili wszystko, co jest złe na rodzinie, na bliskich tych, którzy byli bliskimi Jonasza. To wyobraźmy sobie, że ktoś robi krzywdę całej naszej rodzinie i Pan Bóg mówi, ty idź do nich i powiedz, że ich kocham. No nikt przy zdrowych zmysłach nie jest w stanie tego zrobić. Jonasz nie jest złym człowiekiem. On mówi, Panie Boże, pogięło Cię? Ty żądasz ode mnie rzeczy, która jest niemożliwa. Ja słusznie jestem na tych ludzi zły. Jestem zraniony przez ich głupotę, małość, grzech, zło. Oni skrzywdzili innych, moich rodaków, moich bliskich i mnie przez to. Jak mam im głosić? Pan Bóg znajduje pomysł, ryba go połyka, tam też przez turbulencje całe przechodzi. Warto tę księgę przeczytać, ona jest króciutka, bardzo plastyczna i opowiada o naszym często zmaganiu się z Bogiem. Pan Bóg do czegoś nas zaprasza, a my bardzo mocno oporujemy. Łup. I paradoks polega często na tym, że często im bardziej oporujemy, tym Pan Bóg czasami nami jeszcze bardziej się posługuje. Bo co robi Jonasz? Kiedy Jonasz ma głosić, idź, wstań, idź i głoś, mówi Pan Bóg do Jonasza. Co ma głosić? Upomnienie, które ja Ci zlecam. Upomnij Niniwitów, bo źle żyją, bo się zaraz krzywdę sobie jeszcze większą zrobią. Powiedz, że ich kocham. Jonasz idzie, Niniwa jest rozległa na 3 dni drogi. On doszedł do wniosku, że nie będzie szedł 3 dni drogi, bo to za długo. I tak pójdą do piekła, piekło ich pochłonie, będzie szedł 1 dzień. I co im będzie mówił? Piekło was pochłonie. Jesteście beznadziejni, jesteście do niczego. To im mówi, no bo słyszymy. Jeszcze 40 dni, a Niniwa zostanie zburzona. Nieważne, co zrobicie, nie ma szans. Jonasz jest tym mega pewny. Jest pewny tego, bo tego bardzo pragnie. Tego chce, bo to by było sprawiedliwe, to by było słuszne, tak Pan Bóg powinien postąpić. I kiedy wsłuchujemy się w to słowo dzisiejsze, to dalej słyszymy tak. I uwierzyli mieszkańcy Niniwy Bogu, a nie Jonaszowi. Uwierzyli, że Bóg ich kocha. Bo zobaczmy, często przez różne doświadczenia w Twoim i w moim życiu, Pan Bóg tylko jedną rzecz chce powiedzieć. Jesteś piękna, piękny, jesteś mądra, mądry, jesteś ważna, ważny dla mnie. I będę Ci na 1000 sposobów to pokazywał, żebyś miał odwagę tym żyć, a nie być grzecznym dla innych, dla Pana Boga, dla Kościoła, dla Polski. Pogrzało nas? Zobaczcie, my ciągle wszystkich chcemy innych zadowolić, innym zrobić dobrze. A Pan Bóg ciągle mówi, ja Ciebie szukam. Słowo jest wypowiadane do Ciebie i do mnie, w tym sensie do Kościoła, a nie do Kościoła, czyli może też i do mnie. Nie, do innych ludzi, nie do mnie. Ja się do tego nie nadaję. Zobaczcie, to słowo jest wypowiadane dzisiaj, kiedy przeżywamy duży kryzys we wspólnocie wierzących. I ono jest o wierze, a nie o tym, że mamy kochać księży. Może trzeba pokazać nam, księżom, że jesteśmy beznadziejni. Żebyśmy my sami coś ze sobą zrobili i sami zobaczyli, że Bóg mnie kocha. Bo jeśli ja tego nie zobaczę, że Bóg mnie kocha, to będę wam głupoty opowiadał. I każdy z moich współbraci, księży, prezbiterów na całym świecie, to jest coś, do czego my jesteśmy zaproszeni. Czasami tak bardzo chcemy czegoś złego w naszym życiu, za tym chcemy, tak jesteśmy na to nastawieni, a wychodzi z tego dobro. Pamiętajmy, że to ma też drugą stronę. Tak bardzo często chcemy czegoś dobrego dla drugiego człowieka, że jesteśmy w stanie kogoś skrzywdzić. I może warto odpuścić, żeby życie toczyło się swoim kluczem i żebyśmy w tym kluczu odnajdywali słowo, które Pan Bóg ma do mnie. Ja nie mam zbawiać innych ludzi, zbawia Jezus Chrystus. Nikt z nas nie ma nikogo zbawić. Jeśli widzisz zło, módl się, upominaj, nazywaj. Może się pomylimy, ale im bardziej kogoś kochamy, tym bardziej zrobimy to z miłością. Bo tylko klucz miłości jest kluczem upomnienia. Każdy inny nie ma w ogóle sensu. Nie wszystko jest takim, jakim nam się wydaje i o tym próbuje nam na wszystkie sposoby przypomnieć dzisiaj Jonasz. Księga Jonasza kończy się w ten sposób, Niniwici się nawracają, Jonasz jest zły, ale po prostu jest mega zły, że im się wydarzyło to dobro, że odnaleźli Pana Boga, że żyją, pokutują, wiedzą, że skrzywdzili, siada pod drzewkiem i chce umrzeć. Mówi, Panie, zabierz mnie w takim razie, bo ja jestem do niczego, ja tego w ogóle nie jarzę, co Ty w życiu robisz moim i innych. Pan Bóg zasypia pod drzewkiem, to drzewko usycha, on jest na to zły na takiego robaczka, który nadgryzł drzewko. I Pan Bóg mówi do Jonasza, tak się kończy księga. Jonaszu, czy Ty jesteś zły na mnie z tego powodu, że ja jestem dobry dla innych? Zobacz, że taki sam jestem dla Ciebie i zawsze taki będę. Bo kluczem Boga jest miłość i dobro, które na 1000 sposobów Tobie i mi chcę pokazać. Żebyśmy żyli dzisiaj wiarą, a nie religią. Ja nie wiem, dokąd Was wiara zaprowadzi dzisiaj. Wiem, że Tobie i mi jest potrzebne umocnienie w wierze. To nie jest religijność. To nie jest przymnożenie różańców. To nie jest bycie grzecznym. To nie jest nagle uporządkowanie swojego życia i tak ściśnięcie pośladków, żeby w końcu było dobrze. Tak jakoś tak prawo. Tylko to jest pozwolenie usłyszenia sobie, co Pan Bóg chce mi powiedzieć w tym miejscu, w którym jestem. Pozwalam sobie temu słowu zadziałać we mnie. Ono gdzieś zarezonuje. Dokądś Cię doprowadzi, a może ocali Twoje i moje życie. Żebyśmy nie zawiesili się na tym, co życia nie daje. List do Koryntian. Drugie czytanie. Paweł pisze list do Koryntian, do bardzo młodej gminy chrześcijan w Koryncie, w mieście portowym. Córy Koryntu, taki synonim. Zasadniczo w Koryncie nic dobrego nie było. Tam nic dobrego się nie działo i tym samym była nasiąknięta gmina chrześcijan, 5 lat mająca. To naprawdę młoda wspólnota wierzących. Nie dogadują się, kłócą, ciągłe spory. Ruja i poróbstwo do kwadratu, spory finansowe, emocjonalne, w więziach, seksualne, tam były też mega napięcia. Jakby, no tak, wszystko co złe tam w tej gminie jest. I co dzisiaj Paweł do nich pisze? Mówię wam, bracia, czas jest krótki, potem wymienia wszystko i potem mówi, przemija bowiem postać tego świata. Gdybyśmy ten fragment tylko w ten sposób usłyszeli, to można byłoby się zastanawiać, co Koryntianie w tym tekście usłyszeli. Trzeba więc, aby ci, co mają żony, tak żyli, jakby byli nieżonaci. Gdybyśmy się tylko na tym fragmencie zawiesili, to pewnie tam się głupoty w głowach urodziły. To nie o tym. Paweł pisze do gminy chrześcijan, która borykając się z różnymi problemami, straciła sens i smak, o co w życiu chodzi. I Paweł im przypomina, zobacz, jeśli stracisz sens, że kluczem więzi z Bogiem jest Jego widzenie, Jego postrzeganie, pragnienie tego, żeby On był w moim życiu, żeby On mnie doprowadził do życia wiecznego. Jeśli ten cel zgubimy, zawiesimy się na rzeczach, które życia nie dadzą, a czas jest krótki. To słowo krótki odnosi się akurat, to jest taki termin żeglarski, do żagla złożonego w kostkę. On mówi, czas jest tak złożony, tak bardzo mały. Przestań się teraz zastanawiać, co z tym zrobić, tylko żyj tak, jakby to było naprawdę tak spakowane, że masz niewiele czasu na jego rozpakowanie, ale żyj. Żyj prawdziwie. Zaufaj doświadczeniu, przez które chcę ciebie przeprowadzić. My często zakładamy, że jak weźmiemy ślub, to będzie lepiej. Że to musi być dobrze. Oj, musi. I potem się zastanawiamy, jejku, przecież miało być lepiej, a jest tak. Przecież ślub jest dopiero początkiem wspólnego życia. Wstąpienie do zakonu jest dopiero początkiem. A złożenie ślubów, trwanie w tym. Taki paradoks. Wszyscy, którzy chodzą po górach, rzadko chodziłem. Byłem młodszy, to chodziłem, teraz nie chodzę już po górach. Ostatnio byłem, bo tylko tam można było pochodzić bez maseczki. Chodzenie po górach, wejście na szczyt jest tylko połową drogi. I ktoś, kto wchodzi zawodowo, mówi łatwiejszą. Wejście na szczyt jest łatwiejszą połową drogi. Najtrudniejsze jest zejście. Kiedy nie ma kamer, nikt nie wiwiatuje, jesteśmy zmęczeni. I mamy wrażenie, że to tak jeszcze nie do końca wszystko. My naprawdę jesteśmy w połowie drogi. Nasze życie jest nacechowane różnego rodzaju wydarzeniami, które są tylko w połowie naszego doświadczenia, tego, do czego jesteśmy zaproszeni. Nic w naszym życiu nie jest na zawsze. Zobaczcie, często nasze więzi, relacje chcielibyśmy takie zahibernować, bardzo mocno trzymać, żeby nie daj Boże się nie rozleciały. One nie są na zawsze. Doświadczenie miłości jest nam podarowane. Próbujemy w tym doświadczeniu miłości skonstruować najbardziej przewidywalną, stabilne rzeczywistości. Ale im bardziej się tego kurczowo chcemy trzymać, tym bardziej nam się to rozpada. Im bardziej pozwalamy sobie spotkać swoje doświadczenie miłości z miłością drugiego człowieka, taka jaka ona jest, tym bardziej to konstruowanie tej rzeczywistości jest delikatne, kruche i chwiejne, ale tworzone, ale realne, a nie utopijne. Dlatego niektórych z nas pośród takie doświadczenie miłości niesie. Kto z nas najbardziej cierpi w miłości? Ten, kto ciągle ma wrażenie, że ta miłość nie jest taka, jak powinna być. No może dlatego, że ciągle się trzymamy kurczowo, jakie to powinno być. Jaki powinien być Kościół, co w nim powinno być? No pewnie powinno być. Wiecie, jak się jest w środku, we strukturze hierarchicznej Kościoła, bo to się tak technicznie nazywa, to widzi się więcej małości, uwierzcie mi. Filmy Sekielskiego są pikuś przy tym, co się widzi w realu. I może dobrze, że tego się nawet nie da sfilmować, pokazać. Bo pierwszą osobą, która by się z tegoś takiego wypisała, to byłbym ja. Co się widzi w środku. Jakie to jest niefajne. Jakby pozaglądać w nasze relacje, w nasze głowy, co my w relacjach mamy. Ojej, zobaczcie, jak tam może być niefajnie wiele razy. Ale im bardziej nie zawieszamy się na tym, co jest niefajne. Czas jest krótki. Żyj, zabiegaj o to, co jest dla ciebie istotne, co jest twoją wartością. Wejdź w takie doświadczenie, które będzie nowe dla ciebie. Puść to, co jest stare i utartym schematem, a nagle zobaczysz, że to doświadczenie lęku, które nam zawsze towarzyszy wtedy, kiedy wchodzimy w nowe, minie. Tak trudno jest pozostawić świat, który znamy. Nie dlatego, że nas nie ciekawi to, co nowe, tylko że mamy wrażenie, że wtedy sobie nie poradzimy. Zawsze sobie radzimy. Rok 2021 też się skończy. Nie wiem, czy z pandemią, czy bez, i czy ta pandemia jeszcze potrwa. Nawet najbardziej jadowita żmija ma swój koniec. Nawet najpiękniejsze dobro w twoim i w moim życiu też się skończy. Bo wszystko się kończy. Dlatego co jest twoim celem? Czego ty pragniesz w swoim życiu? Napełnij tą rzeczywistość swoją tęsknotą i zobacz, że tu słowo Pan przychodzi na różne sposoby, żeby nas przez to życie przeprowadzić. I dzisiejsza Ewangelia. Gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił, czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Można byłoby zadać pytanie, jak jest bliskie Królestwo, skoro Jan został uwięziony? Nauczyciel Jezusa. On mu pokazał wiarę. Pamiętajmy, że przy Janie Jezus odnajdywał to, kim jest. Także to on jest Synem Bożym. To Jan był zaczątkiem myślenia, w nim jestem Synem Bożym. Jezus się odkrywał sam przed sobą, kim jest, jaka jest jego rola. Jan był bardzo ważną rzeczywistością. I teraz, jak może być bliskie królestwo, skoro Jan został uwięziony? Za chwilę wiemy, że straci głowę, straci życie, mówiąc najprościej. O czym my tu mówimy? O czym ewangelista chce nam powiedzieć? Czas się wypełnił. To nie jest opowieść o tym, że będzie koniec świata i uwaga, wszyscy zginiemy. Tylko czas się wypełnił, to znaczy czas jest wypełniony Bogiem. Przestań się zajmować czasem. Cały świat z pandemią czy bez jest pełen Boga. Przestań się na tym zawieszać. Bliskie jest Królestwo, bo jest na wyciągnięcie twojej i mojej ręki. Dlatego nawracaj się ty, w sensie ja. Pozwól sobie siebie zwracać ku Bogu, bo świat jest pełen Boga i żebyś ty mógł sobie w tym świecie pełnym Boga, który się chybocze wali, który mierzy się z pandemią, odnalazł swoje życie, ty zwracaj się ku mnie. Zobacz dobrą nowinę, którą ja do ciebie mówię. To jest naszą siłą. A nie to, że się skończy pandemia, bo może przyjdzie inna pandemia, a może meteoryt, a może rozwiedziemy się, może wystąpię z zakonu, a może coś komuś z nas się jakaś krzywda stanie. Nie mamy na to wpływu wiele razy. My chcemy, zobaczcie, tak bardzo zabezpieczyć swój świat, ułożyć wszystko do przodu, a słowo ciągle ciebie i mnie prowadzi, zostaw to, to jest pełne Boga. I teraz nie będziemy pewnie tego widzieć z tej perspektywy. No bo nikt przy zdrowych zmysłach nie powie, o, pandemia jest dobra, o, Bóg tak chciał. Jak ktoś wam tak mówi, to trzeba się leczyć. Wysyłamy tego kogoś od razu do Jarosławia. Bo ktoś głupoty gada. Pan Bóg czegoś takiego nie chce. Pan nie chce cierpienia nikogo z nas. Nie chce, by nikt, ktokolwiek, kiedykolwiek w twoim czy w moim życiu doświadczał utraty, cierpienia, straty. Tylko życie jest stratą. Życie jest traceniem, obumieraniem twoich i moich wizji, twojej i mojej układanki. Tak, żeby odnaleźć to, co jest moje. Nie, Panie Boże, daj mi lepszy świat. Panie Boże, zrób coś. Ty zrób coś, żeby ten świat był lepszy. Tylko ja robię ten świat lepszy, bo odnajduję słowo wypowiedziane do mnie. Zobaczcie, jaka to jest przewrotność Ewangelii. I potem nagle słyszymy, że Pan Jezus idzie i powołuje Szymona i Andrzeja, dwóch braci. Potem Jakuba i Jana, dwóch braci. Idzie do nich, coś im mówi, oni buch, pierwsi rzucają sieci, łubudu, idą za nim. Drudzy zostawiają ojca, idą za nim. No, można by powiedzieć, znów, nikt przy zdrowych zmysłach tak nie zrobi. I dzięki Bogu, że tak myślimy, bo oni tak nie zrobili. W telegraficznym skrócie ewangelista Marek chciał nam opowiedzieć o pewnym doświadczeniu człowieka, który jest dotknięty Słowem Bożym. Że jest w stanie zostawić rzeczy w miejscu, w którym jest. Nie dlatego, że są złe, tylko dlatego, że są inne rzeczy ważniejsze. To się dokonuje w czasie. Ktoś jest w stanie zostawić relacje. Synowie Zebedeusza byli w gigantycznym konflikcie. Tam jest w tle coś, czego akurat tutaj w Ewangelii nie słychać. Zostawili konflikt. Poszli za Chrystusem w swoim życiu. Przestali się w końcu ciągle na Niego boczyć, można byłoby powiedzieć. Poszli za Chrystusem. Ty się zwróć ku mnie, mówi Pan Bóg. I zobacz, że ja chcę Ciebie przeprowadzić przez życie. Napełnić słowem, które Ciebie przez to doświadczenie życia przeniesie. Nie zawieszaj się na innych. Pozwól puścić sobie ten swój ułożony świat i zacznij żyć. Rybak to ktoś, kto pracuje pod powierzchnią. My jesteśmy dzisiaj zaproszeni do tego, żeby wejść w głąb swojego życia i uwierzyć, że Pan Bóg powołuje nas nie do moralności, nie do doskonałości, tylko powołuje nas do pełni człowieczeństwa. Żebyśmy chociaż raz w swojej egzystencji byli ludźmi, sami dla siebie. A im bardziej Ty i ja będziemy sami dla siebie i pozwolimy usłyszeć słowo wypowiedziane do mnie, to może to nie zawsze będzie odpowiedź katolicka, ale będzie wypływała z Twojego pełnego pragnienia stania się człowiekiem, który kocha, który zabiega o drugiego człowieka, o wartości, które widzi. Jeśli w tych wartościach odnajdziemy Boga, to dobrze. A jeśli nie, to na pewno nam się krzywda nie stanie. Bo doświadczenie opowieści o Bogu to jest doświadczenie opowieści o Bogu, który Ciebie i mnie szuka. A nie o tym, że my mamy szukać Boga. Coś w końcu dla Niego zrobić, coś w końcu naprawić. To On Ciebie i mnie szuka i będzie szukał zawsze.